Z nami już jest pierwszy gość, pan dr Michał Gramatyka, poseł Polska 2050, a także wiceminister cyfryzacji. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, pani redaktor, witam państwa. Mogę od razu opowiedzieć o sytuacji dotyczącej Radia Wnet, która mnie spotkała ostatnio na takiej poważnej konferencji w sprawach cyberbezpieczeństwa. Nie wiem, czy pani redaktor chce.
Oczywiście, proszę.
No więc podchodzi do mnie gość, wysoko postawiony menedżer jakiejś dużej spółki zajmującej się właśnie cyber security i mówi, no chciałem panu podziękować, tam powiedział za co mi chce podziękować i jeszcze za jedno chciałem panu podziękować, że przychodzi pan na wywiady do Radia Wnet, bo wie pan jak Radio Wnet powstawało, to ja się dołożyłem do tej inicjatywy, czuję się takim mikrofundatorem i to jest bardzo fajne, że pan tam chodzi na wywiady, także postanowiłem to państwu przekazać, że tacy ludzie są na świecie i że ja ich spotkałem.
I nas słuchają i z panem ministrem również się spotykają. To my pozdrawiamy. Nie wiem, czy ten pan nas słyszy, czy nie, ale
no pewnie słyszy. No. Wie, o kogo chodzi. No nie będziemy zdradzać imienia i nazwiska, no bo to nie o to chodzi.
A jaka to była konferencja, niech pan powie chociaż, albo spotkanie?
CyberSec to jest taka duża konferencja odbywająca się w Katowicach, realizowana przez w Europejskim Centrum Kongresowym. No i tam właśnie rozmawiamy o bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni, o wyzwaniach związanych z nowymi technologiami. Dużo biznesu, który się tym zajmuje, dużo administracji, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Województwo Śląskie i oczywiście Ministerstwo Cyfryzacji.
No to jeżeli rozmawiamy już o takich globalnych rzeczach, to panie ministrze, może na początek pakt obronny za cieśnienie współpracy pomiędzy Polską i Niemcami, czego ma przede wszystkim dotyczyć, bo mówi się tam dużo o cyberbezpieczeństwie.
No bo to jest taki obszar, w którym od kilku lat toczy się wojna. Polska jest atakowana w zasadzie każdego dnia. Dostajemy takie zestawienia informacji liczbowych o atakach, które są przeciwko nam kierowane. No i tych ataków jest po kilkaset dziennie. Myślę, że Niemcy zmagają się z podobnymi wyzwaniami i myślę, że nie tylko Polska i Niemcy, ale generalnie cała Europa powinna się bronić razem. No bo to Europa, Unia Europejska jest konkurencją dla wielkich światowych potęg, takich jak Chiny, Stany Zjednoczone czy kraje arabskie.
Dlaczego, panie ministrze, pakt, umowa, a nie traktat, taki jak miał miejsce z Wielką Brytanią?
Oj, to chyba nie jest pytanie do mnie, to jest pytanie do Ministerstwa Obrony Narodowej. Nie sądzę, żebym miał odpowiednią wiedzę, żeby wypowiadać się tutaj na tematy polityki zagranicznej właśnie w kontekście obronnym, ale to dobrze, że zawieramy takie sojusze, no bo w naszym wspólnym interesie jest to, żeby Rzeczpospolita była bezpieczna.
To teraz sprawa związana z poniekąd politykami Koalicji Obywatelskiej. Wiem, że politycy Polski 2050 w to może nie są jakoś bezpośrednio związani, no ale to koalicja jako całość, jako twór, panie ministrze. Portal Zero.pl opublikował tekst, w którym mówi o nadużyciach polityków Koalicji Obywatelskiej w związku ze szpitalem w Warszawie i powstaniu de facto takiego prywatnego oddziału czy prywatnego SOR-u. Jak pan się odniesie do tych informacji?
Myślę, że nie znęcałbym się nad polityczkami i politykami Koalicji Obywatelskiej, bo w mojej ocenie ten problem dotyczy wszystkich polityków. Czy oni są z PiS-u, czy oni są z Platformy, czy są z Polski 2050. Każda posłanka, każdy poseł w takich relacjach traktowany jest w sposób wyjątkowy, inny niż inni pacjenci. I myślę, że takie same przykłady można wyciągnąć na dowolnego innego posła, który choć raz poszedł do szpitala. Tutaj oczywiście z tej publikacji portalu Zero wynika, że no to jest w ogóle jakaś totalnie odrealniona sytuacja, bo tam zdaje się jakiś specjalny salonik do oczekiwania.
Tak, miało być jakieś takie specjalne pomieszczenie dla polityków Koalicji Obywatelskiej.
No i co ja mam powiedzieć? Jestem absolutnie przekonany, że podobne sytuacje dotyczą nie tylko polityczek.
No ale dzisiaj mówimy o tym, panie pośle. Dzisiaj mówimy o tym szpitalu, o panu Kacprzyckim, który zarobił 1 600 000 zł, tak? Będąc koordynatorem SOR-u właśnie w tym szpitalu południowym. Jest tam wiceprezydent Warszawy. Jest tam była polityczka, wiceminister zdrowia. No jest dużo tych polityków. Proszę też nie odbijać piłeczki, bo dzisiaj jest ten temat, tak? Co pan sądzi o tym, czy powinny być jakieś konsekwencje wyciągnięte? No i jak to rzutuje przede wszystkim na koalicję i na rząd Donalda Tuska?
Ja jestem przekonany, znaczy uważam, że reguły dla wszystkich powinny być te same. Czy to jest polityk jednej strony, czy innej strony, czy to jest celebryta, czy to jest postać powszechnie znana, czy to jest Michał Gramatyka, czy to jest Janusz Kowalski, czy ktokolwiek inny, to powinni być traktowani dokładnie tak samo i powinni podlegać dokładnie tym samym regułom. I zdaję sobie sprawę z tego, że czasem jest po prostu inaczej, no i ubolewam nad tym, no tylko tyle mogę powiedzieć. Mam nadzieję, że ta konkretna sprawa zostanie dogłębnie wyjaśniona, że osoby odpowiedzialne za to doczekają się jakiegoś formy rozliczenia.
To wpłynie na wyniki w wyborach 2027, bo to jest taka historia, którą można opowiedzieć w windzie, jak niektórzy mówią, że to jest coś takiego, co bardzo szybko można przedstawić bez jakichś wyjątkowych szczegółów.
No tak, tego typu rzeczy podnoszą ludziom temperaturę, szczególnie tym ludziom, którzy mają dużo do czynienia ze szpitalami czy z ochroną zdrowia, muszą swoje odsiedzieć, muszą swoje odczekać. To no, na pewno to w ogóle nie ma nie ponawiać. Mam nadzieję, że w mądry i godny sposób moi koledzy koalicjanci z tego kryzysu wybrną.
Ciekawe, jak mają wybrnąć, no bo na razie nie słyszymy jakiegoś posypywania głowy popiołem za bardzo, panie ministrze, tylko takie no dosyć ogólne, lakoniczne komunikaty.
Co mam powiedzieć? To myślę, że nie są pytania do mnie. To nie ma tam.
Ale co się mówi w koalicji? Co się mówi w ogóle w państwa koalicji, już nie tylko w Koalicji Obywatelskiej o tej sprawie?
A nie wiem, co się mówi. Ja dzisiaj jestem w pracy od rana. Wcześniej byłem w Sejmie, mieliśmy parę głosowań. Nie zdążyłem jeszcze z nikim o tym pogadać. Mówię, co ja myślę. Myślę, że osoby, które są w to zaangażowane, powinny się uderzyć w piersi i przeprosić, a osoby, które zarządzają tym konkretnym szpitalem, powinny zadbać o to, żeby do takich sytuacji po prostu nie dochodziło, no bo to są sytuacje, które podważają w ogóle zaufanie do państwa. I tak jak mówię, one nie dotyczą jednej grupy polityków. One dotyczą wszystkich polityków.
A kiedy mieliśmy jakąś taką aferę z Prawem i Sprawiedliwością? Niech pan nam przypomni, skoro wszystkich.
A tam będę sięgał do afer Prawa i Sprawiedliwości. To w ogóle nie ma sensu. To chodzi o to, żebyśmy my, politycy, nie traktowali samych siebie jako uprzywilejowanej klasy. Tylko o to chodzi.
Niestety tak się nie dzieje, o czym mogą państwo przeczytać na portalu Zero.pl. Ten tekst ma zasięgów bardzo, bardzo, ma zasięgi bardzo, bardzo szerokie, bo to jest kilka milionów reakcji w przestrzeni mediów społecznościowych. I o te media społecznościowe teraz pana, panie ministrze, zapytam, bo media społecznościowe to jest temat, o którym dużo się mówi. Wiemy, że Wielka Brytania chce zakazać używania młodzieży do 16 roku mediów społecznościowych. W Polsce to ma być limit 15 roku życia, tak? Takie są prace nad nowymi przepisami.
Nie wiem jeszcze, jaki będzie limit wieku w Polsce, ale jestem głęboko przekonany, że taki limit powinien być. Gdyby zresztą te, nie używam w ogóle sformułowania media, to są platformy społecznościowe. To
niektórzy mówią media antyspołecznościowe.
Tak, tak. No właśnie, to one gdzieś tam w założeniu były startupami, które miały ludzi łączyć, ale dzisiaj to jest maszynka do zarabiania pieniędzy i w tej maszynce do zarabiania pieniędzy bardzo znaczącą rolę właśnie pełnią dzieci. I te platformy społecznościowe, one mają swoje regulaminy i z tych regulaminów wynika, że na przykład osób młodszych niż 13 lat tam w ogóle nie powinno być. A jak w drugiej, w trzeciej klasie w szkole podstawowej zadałem pytanie, kto z was ma konto na Facebooku, Facebooku czy na Instagramie, no to wszystkie ręce w górze. Więc tak, oczywiście państwo powinno o to zadbać. Powinien być obowiązek weryfikacji wieku przed wejściem do takich platform, bo samo używanie tych stron no, bardzo negatywnie rzutuje na umiejętności koncentracji młodych ludzi, te treści, które oni tam znajdują, to nie na stronach Radia Wnet, ale generalnie są po prostu ogłupiające.
Na jakim etapie są prace, na jakim etapie są prace w Ministerstwie Cyfryzacji?
Pracujemy nad tym we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Na razie ta ustawa jest na etapie prac rządowych, takich dość wczesnych, powiedziałbym. Weszliśmy do Sejmu z czymś innym, to znaczy wyszła z rządu ustawa o weryfikacji wieku przy dostępie do stron pornograficznych. Ona będzie stanowiła taki punkt odniesienia dla wszystkich pozostałych weryfikacji wieku. Więc pewnie będzie tak, że najpierw uchwalimy zakaz smartfonów w szkołach, potem weryfikację wieku przy stronach pornograficznych, a potem przyjdzie czas na platformy społecznościowe. Ale zrobić to trzeba, bo te platformy traktują nas jak towar wszystkich, czy to młodych, czy starszych, a szkody w umysłach dzieci są no, niewyobrażalnie duże.
Jak to potwierdzanie wieku miałoby wyglądać? Bo no, pojawiają się też różnego rodzaju obawy, tak? Czy to nie naruszy naszych danych osobowych przede wszystkim, czy to będzie skanowanie twarzy, czy to będzie aplikacja mObywatel. Jak pan to widzi? No bo niektórzy ludzie po prostu tych aplikacji nie posiadają i co wtedy? No mają komputer, mają internet i na tym jakby koniec.
Ja tam w ogóle jestem zdania, że to, jaka to będzie technologia, powinno zależeć od dostawcy usług. No jak na przykład jest jakaś strona, która udostępnia ludziom treści pornograficzne, to ona powinna być odpowiedzialna za to, żeby te treści nie trafiały do dzieci. W oparciu o taką technologię, jaką sobie wymyśli, jaką kupi, nie wiem, jaką wdroży.
Czyli państwo są za wszystkimi rozwiązaniami, nawet skanowanie twarzy na przykład, no, gdzie jest może być po prostu masowa inwigilacja?
Do tego chciałem nawiązać, że jesteśmy przeciwnikami tych formuł biometrycznych z dwóch przyczyn. Pierwsza to ta, którą pani zaznaczyła, że one, te obrazy biometryczne twarzy mogą być wykorzystane do celów, o których się nam nawet nie śniło. Ale druga przyczyna, nawet kto wie, czy nie jest ważniejsza, że to się bardzo łatwo da ominąć. To pokazuje australijski przykład i angielski przykład, bo w Anglii to przecież nie jest pierwsza inicjatywa. Wcześniej wprowadzono obowiązek weryfikacji wieku przy właśnie dostępie do stron dla dorosłych. No i tam okazało się, że dzieciaki masowo omijają te technologie właśnie podstawiając awatary albo pokazując zdjęcia z wąsami, no tego typu rzeczy. Więc
czyli jakie rozwiązanie tutaj, panie ministrze, najlepsze?
No, my wskazujemy w ustawie Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej, bo on jest bezpieczny i on jest pewny. To jest taka sytuacja, że pokazuje jakiś QR kod albo kod alfanumeryczny, tak jak w bliku robimy. I teraz tak, ta strona, która mnie pyta o ten kod, ta strona z treściami dla dorosłych, ona nie wie, skąd ja mam ten kod. Wie tylko, że ten kod jest zweryfikowany. A wystawca tego kodu nie wie, po co mi jest ten kod, ale wie, że ja to ja. I to mniej więcej na takiej zasadzie działa, tak zwanej zaufanej trzeciej
strony. Czyli jakieś połączenie, panie ministrze, z e-mailem, czy z telefonem, czy z czym wtedy? No bo dziecko też może zabrać rodzicowi telefon albo wejść na przykład na adres e-mail. No.
Z tymi dziećmi to jest tak, że one nigdy celowo na takie strony nie wchodzą, że z naszych badań wynika, że one tam raczej przypadkowo znajdują te treści, a problemem jest to, że te treści nie są w żaden sposób zabezpieczone. My piszemy w ustawie, że ta technologia musi być po pierwsze pewna, czyli po pierwsze musi chronić dzieci, ale po drugie musi chronić naszą prywatność. To są dwa wymogi, które stawiamy, bo dorosły człowiek w internecie ma prawo oglądać to, co sobie tylko wymyśli.
To ja się, panie ministrze, oczywiście zgodzę, tak, jeżeli chodzi o te treści dla dorosłych, pornograficzne, etc., czy związane z jakimiś patologicznymi treściami. A co ze zwykłymi mediami, jak już powiedzieliśmy, portalami społecznościowymi, czy portalami antyspołecznościowymi, jak niektórzy mówią? Czy wtedy każdy z nas będzie musiał poddawać się weryfikacji? Bo o to też się toczy debata. Ja czytam wpisy, między innymi Elon Musk nazwał to ciosem w wolność słowa i że jest to wilk w owczej skórze, że każdy będzie musiał wtedy logować się swoimi danymi, potwierdzać wiek i ta tożsamość będzie połączona już bezpośrednio z nami w tym świecie cyfrowym.
No i co ja mam powiedzieć? Na Facebookach, na X-ach jest cała banda troli, cała banda anonimów, którzy wypisują kalumnie, którzy wypisują no niebotycznie głupie treści, opowiadają jakieś totalnie, obrzucają ludzi błotem. W momencie, kiedy pojawi się obowiązek weryfikacji wieku, no to no, Elon Musk ma słuszne obawy. To ludzie będą musieli zacząć być tym, kim są w realnym świecie. Pewnie nie wszystkim się to spodoba. To jest pytanie, jak ta ustawa będzie wyglądała. Z mojego punktu widzenia najistotniejszym elementem tej ustawy jest ochrona dzieci, ale ochrona dzieci i weryfikacja wieku dzieci oznacza też weryfikację wieku wszystkich użytkowników. Czy i jak to będzie możliwe? Myślę, że to nie jest na razie etap, żeby dyskutować o szczegółach, bo tej ustawy na razie w Sejmie nie ma. W Australii na przykład zrobili tak, że z dnia na dzień skasowali wszystkie konta osób młodszych niż 16 lat. Bo taką ustawę przyjęli, no skasowali, zablokowali te konta. Potem okazało się, że wielu z tych dzieciaków no, na zasadzie apelacji wysądziło z powrotem dostęp do tych platform społecznościowych. Dlaczego to jest taki trudny problem? Dlaczego to jest takie trudne wyzwanie i trzeba do tego bardzo mądrze podejść? To, co nie budzi wątpliwości przy kwestii dostępu do pornografii, na pewno takie wątpliwości wzbudzi przy dostępie do mediów społecznościowych. Ale jestem przekonany, że taka weryfikacja jest potrzebna.
A co, ja wiem, że to może jest szczegół, ale on się też przewija w tych rozmowach, w tych dyskusjach, że no, dzieci czy też młodzież będzie mogła korzystać, czy korzysta z VPN-u, tak? Z tych połączeń, sam pan dobrze wie, które są jakby no, zaszyfrowane. Trudno dojść do tego, kto z tego VPN-u korzysta. To też będzie w jakiś sposób no, reglamentowane, no bo to jest ta ścieżka, tak? Jedna ze ścieżek obejścia.
Zależy w jakiej sprawie. To znowu, jeżeli chodzi o media społecznościowe, o platformy społecznościowe, to w zasadzie nie wiem, jak to będzie wyglądało, bo tego projektu jeszcze nie ma. Ale jeżeli chodzi o pornografię, to nie chcę wprowadzać zakazów dla osób dorosłych. One sobie mogą korzystać z czego chcą. Te treści są dla osób dorosłych i one powinny być tylko dla osób dorosłych. Chcę wprowadzić takie zabezpieczenie, żeby dziecko nie dostawało takich treści przez przypadek. A tak się dzisiaj dzieje, bo dzisiaj jest tak, że statystycznie 10-11-latek spotyka się z treściami pornograficznymi w internecie. I to nie jest jego wybór, to jest wybór algorytmu. On siada do telefonu albo do komputera rodzica i ten komputer podsuwa mu obrazki dla dorosłych. Potem się oczywiście tym zainteresuje, nie wiem, pogada o tym z kolegami, no i to już jakby czyni spustoszenie w jego psychice. Jak pornografia niszczy wyobrażenie o związku dwóch osób, no to przecież wszyscy wiemy i na to są badania i to wystarczy posłuchać piosenki Taco Hemingwaya pod tytułem
WNP. To wydaje mi się, że może być tutaj pewna walka albo pewien spór, panie ministrze, pomiędzy Elonem Muskiem, który już zapowiada takie hasła i takie treści, a rządami, które będą jednak chciały X do tych platform dołączyć.
Elon Musk w ogóle nie lubi regulacji. Jak Unia Europejska przyjęła tak zwany DSA, czyli Digital Services Act, to X Elona Muska był jedyną platformą, która się sprzeciwiała temu i która bardzo, bardzo długo nie wprowadzała tych uregulowań. Efekt jest taki, że poziom nienawiści i hejtu, który jest na X-ie, jest nieporównywalny z wszystkimi innymi platformami. I to jest, no generalnie to jest szkodliwe. Zobaczymy, kto wygra. Czy Elon Musk, najbogatszy człowiek świata, czy unijne uregulowania, które chronią dobrostan ludzi. Zobaczymy.
Dużo pracy przed państwem, bo jeszcze mam te najnowsze wyniki. Mimo tych regulacji, które są w Australii, panie ministrze, to badania wykazały, że około 70% rodziców uważa, iż ich dzieci nadal korzystają z platform społecznościowych, znajdując sposoby na omijanie zabezpieczeń wiekowych. No i tutaj to egzekwowanie prawa, to więc uważam, że w ogóle bardzo, po tych danych, bardzo dużo pracy przed państwem w takich szczegółach po prostu.
No tak, to w ogóle jest wyzwanie. Nad ustawą pornograficzną pracujemy ponad 1,5 roku.
I co, jeszcze... już widać już to, ten kres?
Czy tak, tak, ona już poleciała do Brukseli do notyfikacji, no bo jako, że to jest element prawa europejskiego, to taka notyfikacja jest potrzebna. Ale fajnie, że pani wspomina o rodzicach, bo to rodzice byli, są i zawsze będą pierwszą linią obrony dla swoich własnych dzieci przed internetowym złem. I warto mówić o tym, że w momencie, kiedy mamy rozsądnych rodziców, którzy instalują na telefonach dzieci tak zwaną kontrolę rodzicielską, to naprawdę czyni cuda, bo ta kontrola rodzicielska to są darmowe narzędzia, które powodują, że dziecko nie ma dostępu do całego złego internetu, że ono ma tylko dobry internet, taki, który niesie ze sobą wiedzę, ale już nie niesie ze sobą zagrożeń. I warto pod każdym wykorzystać każdą okazję, żeby o tym rodzicom przypominać. A w Polsce tylko 1/5 rodziców to robi.
No, o tym też będziemy jeszcze dzisiaj rozmawiać, panie pośle. Dziękuję bardzo. Pan dr Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji Polska 2050 był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Pozdrowienia. Dziękuję bardzo. Pozdrowienia dla żyraf i pozostałych zwierząt w dżungli.
Dziękujemy bardzo.